Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o miejscu i zadaniach osób konsekrowanych w dziele misyjnym Kościoła. A naszym gościem jest dzisiaj siostra Irena Garczewska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która jest przewodniczącą Komisji Misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Działalność misyjna Kościoła stanowi jego istotę. Misyjność jest fundamentalnym elementem życia konsekrowanego i każdy z nas powinien sobie uświadomić naszą odpowiedzialność za misję. Tak samo jest w zgromadzeniach zakonnych. Bardzo dużo zgromadzeń zakonnych, które są w Polsce, pracują na terenie misyjnym. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym przytoczyć takie zdanie Ojca Świętego Franciszka, który mówi, że jeżeli pozbawimy życie konsekrowane wymiaru misyjnego, to pozostanie pustka, która zniekształci charyzmat, jakim żyjemy.
Co się za tymi słowami kryje? O czym mówi papież, kiedy mówi o tym wymiarze misyjnym powołania życia konsekrowanego?
Tutaj na pewno nie chodzi też tylko o posyłanie misjonarek czy misjonarzy na misję ad gentes, czyli do krajów, gdzie jest nieznany Chrystus. Oczywiście to jest też nasze zadanie i pierwsze priorytetowe, ale mamy stawać się misjonarzami tam, gdzie jesteśmy. Bardzo często nasze wspólnoty zakonne też mają być misjonowane przez nas same. Mamy być dla siebie nawzajem ewangelizatorami, a jednocześnie misjonarzami. Przez bycie darem dla siebie przede wszystkim. To jest z naszej strony takie wyzwanie czy przesłanie dla każdego z nas, że wspólnota w misji ma być darem dla siebie. Każda z nas jest darem dla drugiego człowieka, gdzieś właśnie w tych krajach odległych, ale jeśli żyjemy we wspólnotach, czy żyjemy w jakimś konkretnym środowisku, to naszym zadaniem jest formowanie serca. To serce ma mieć moc, ono ma być piękne dla głoszenia Jezusa Chrystusa. I też poprzez nasze takie wspólne bycie, ale głównym elementem powiedziałabym, że też ma być modlitwa za siebie nawzajem. I też zachęcone jesteśmy, aby obejmować nie tylko wszystkich misjonarzy, misjonarki czy osoby, które żyją w krajach misyjnych, ale też jest bardzo ważne, żeby była nasza odpowiedzialność we wspólnotach za siebie nawzajem.
Jednak jest tak, że są zgromadzenia, które żyją w Europie, niektóre tylko w Polsce, ale są też międzynarodowe, które mają swoje domy w różnych krajach.
Ja też jestem w zgromadzeniu międzynarodowym. Moje zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi powstało w 1878 roku w Indiach. Proszę zauważyć, że to był czas taki dosyć trudny też w Kościele, ale nasza założycielka właśnie wtedy odkryła taką potrzebę bycia bezpośrednio zaangażowanym w misję na rzecz szkolnictwa, szpitalnictwa, na rzecz ubogich. Tak na pewno też jest wiele innych zgromadzeń, które w ten sposób odkrywały swój charyzmat. Ale nasi założyciele pokazali nam, że trzeba być otwartymi na działanie Ducha Świętego, że często ta ich droga, czy ich nawet powiedziałabym fantazja miłości, nie zna granic i ona umie otworzyć wiele dróg. I dzięki temu, że jest taka różnorodność w Kościele, tak jak pani zauważyła, że część zgromadzeń pracuje tylko w Polsce, tak właśnie są zgromadzenia, które pracują na misjach. I w 2014 roku ogólnie na misjach pracowało 2065 misjonarzy w 97 krajach, ale chciałabym, żebyśmy skupili się na zgromadzeniach żeńskich. Najwięcej misjonarzy pracuje w Afryce, bo aż 844, z tego 355 sióstr zakonnych. W Ameryce Południowej i Środkowej 804 misjonarzy, w tym 167 sióstr zakonnych. W Azji 332 misjonarzy, z tego 131 sióstr zakonnych. W Oceanii 71 misjonarzy, z tego 7 sióstr zakonnych. I w Ameryce Północnej jest 18 misjonarzy, z tego jedna siostra zakonna. Mówię oczywiście o Polkach, o polskich siostrach, które pracują na misjach. Z tej statystyki wynika, że na 661 sióstr zakonnych pracujących na misjach najwięcej w tym momencie jest franciszkanek misjonarek Maryi, aż 58. W drugiej kolejności są służebnice Ducha Świętego, jest ich 50. Następnie siostry elżbietanki 44, służebniczki starowiejskie 26. I oczywiście nie zgadza nam się ta statystyka, jeżeli podliczymy tylko te, które ja teraz podałam liczby, ale musimy też zauważyć, że jest bardzo dużo zgromadzeń, które mają jedynie po 2-3 wspólnoty, na przykład siostry Michalitki, siostry Opatrzności Bożej, siostry Sercanki, siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, siostry Szarytki, siostry misjonarki Świętej Rodziny, siostry Obliczanki czy siostry od Aniołów. Na pewno nie wyliczyłam jeszcze wszystkich tych zgromadzeń, które pracują, ale właśnie myślę, że to jest taka nasza wspólna odpowiedzialność, abyśmy stanowili jedną wielką rodzinę misyjną. I ta misyjność ma być fundamentalnym elementem naszego życia konsekrowanego.
Czy to, że powstają domy w różnych miejscach na świecie, w różnych krajach, zwłaszcza tych misyjnych, to jest wyraz realizacji charyzmatu poszczególnych zgromadzeń, czy od czytywania znaków czasu i potrzeby po prostu otwierania tych domów, bo na przykład w danym miejscu trzeba zająć się edukacją, albo na przykład liczy się, że akurat tam zgromadzenie znajdzie odpowiedni grunt, żeby przyszły nowe powołania.
Jest to na pewno powiązane też ze znakami czasu, bo nawet patrząc na historię mojego zgromadzenia, my też powstałyśmy na potrzeby tamtego kraju, tamtego okresu, kiedy trzeba było wyjść do ludzi na ulicę, do szpitala czy do edukacji. Tak samo też w dzisiejszych czasach zgromadzenia, które wcześniej nie zajmowały się misjami, czy nie mają tego bezpośrednio w charyzmacie, odpowiadają na potrzeby danego kraju, na potrzeby biskupów. Bardzo często księża biskupi z różnych krajów misyjnych zwracają się o pomoc do polskich zgromadzeń zakonnych, o pomoc. I to nie tylko dotyczy może kobiet, ale też dotyczy zakonników, też zgromadzenia męskie są też o to proszone. Także część odkrywa na nowo może swój charyzmat, zostaje na pewno coś, co jest podstawą tego charyzmatu w każdym zgromadzeniu, ale zmieniają się czasy, zmienia się też pojęcie misji, zmienia się też misja ad gentes, jej praca, jej służba, posługiwanie właśnie dla ludzi. Dlatego też wiele zgromadzeń odkrywa taką potrzebę wyjazdu na misję. Zresztą są też siostry, które będąc w jakimś innym konkretnym zgromadzeniu, odczuwają potrzebę, czy mają takie ogromne pragnienie pracy misyjnej. W związku z tym też na pewno zgromadzenia zastanawiają się, obradują, dyskutują i podejmują taką decyzję, bo pamiętajmy, że trzeba mieć zawsze zaplecze. Nie jest to też takie łatwe, kiedy jedzie się w nieznane, kiedy nie wiemy, co nas tam czeka, kiedy wszystko trzeba zaczynać od początku, kiedy nie znamy jeszcze języka, bo to jest też bardzo istotne. Nie znamy kultury, to wszystko przychodzi z czasem, to musi dojrzeć. Musimy my same też do tego dorosnąć, aby umieć zobaczyć realizację i cel tej naszej konkretnej misji.
No bo właściwie to różni się praca misjonarzy Fidei Donum, czyli kapłanów, od pracy członków zgromadzeń, w tym zwłaszcza zgromadzeń żeńskich.
Tak, różni się, ponieważ jesteśmy posłane przede wszystkim do takich miejsc, gdzie mamy kontakt bezpośrednio z człowiekiem. I to chyba jest takie najpiękniejsze i najważniejsze. Czy jesteśmy posyłane do szkolnictwa, czy też jesteśmy posyłane do służby medycznej, czy też bardzo często jest to praca na rzecz promocji kobiet, bo wiemy, że są kraje, w których no jest jeszcze dużo, bardzo dużo do zrobienia. Ale przede wszystkim jesteśmy posłane po to, żeby głosić Jezusa. I to jest takim naszym pierwszym zadaniem. Ewangelizacja i przybliżenie osoby Jezusa Chrystusa, przybliżenie Ewangelii i pomoc też w przygotowaniu do sakramentów. Bo tak jak pani słusznie zauważyła, różni się nasza praca od pracy kapłanów. Oni właśnie udzielają tych sakramentów, ale my też jesteśmy po to na misjach, aby przygotować tych ludzi do przyjęcia tych sakramentów. Myślę, że to też się zmienia, bo każdy kraj ma inne potrzeby i kiedy jesteśmy zapraszani przez jakichś konkretnych biskupów, to oni już też mówią, w jakim charakterze chcieliby widzieć daną misjonarkę czy danego misjonarza. Czy właśnie jest ktoś potrzebny do szkoły, czy do pracy w infirmerii, czy do pracy pastoralnej, więc to są różne wymiary i w zależności od potrzeb na pewno zgromadzenia szukają odpowiedniej też osoby, która mogłaby odpowiedzieć na to zapotrzebowanie danego kraju czy danej społeczności.
Jak wiele zawsze na początek wyjeżdża sióstr? To są 2-3, więcej?
Na pewno nie więcej, bo trzeba zacząć od jednej wspólnoty. Nie możemy rzucić się też w wir pracy od razu, nie rozpoznając danego środowiska. Myślę, że to jest takie najważniejsze. Wejście, inkulturacja. To są takie elementy, dzięki którym możemy się zakorzenić w danym miejscu, w danym środowisku czy w danym kraju. I to właśnie jest pierwsza taka wspólnota, która powstaje 2-3-osobowa, czy nawet 4-osobowa. I wtedy też widzimy po jakimś czasie, do czego zostałyśmy tam zaproszone, co możemy zrobić. I tak właśnie zgromadzenia zaczynają. Później w miarę potrzeb widzą, że w tym kraju trzeba zostać, bo są takie potrzeby. To przyjeżdżają następne siostry do pomocy i powstają następne wspólnoty. I niekoniecznie jest tak, że na przykład jesteśmy w jakiejś miejscowości i wszystkie siostry pracują na rzecz edukacji. Każda z nich może też pracować w innym wymiarze, w innym kontekście i też z innymi osobami. Ale ważne jest to, że jesteśmy tam darem dla siebie, że żyjemy w tej jednej wspólnocie i jesteśmy też świadectwem dla tych ludzi, świadectwem życia Ewangelią.
Thank you.
Jak często pojawiają się wtedy rodzime powołania? Ile lat trzeba czekać?
Zależy od kraju. Znam zgromadzenie, które jest mniej więcej 15 lat na misjach, pracuje w Afryce i już mają siostry po ślubach wieczystych. To jest bardzo różnie też, ale właśnie dzisiaj na przykład usłyszałam taką też informację, że w jednym ze zgromadzeń, które pracuje w Japonii, tam zostały przyjęte do ich zgromadzenia siostry z Wietnamu i po chyba mniej więcej 10 latach te pierwsze Wietnamki, które zostały przyjęte do nich, w tym roku przyjechały do Polski, aby też uczyć się języka polskiego. Nie dlatego, żeby zostać, ale dlatego, żeby mieć sposób komunikacji z matką generalną, czy z siostrami, których no, jest przeważająca większość, bo to jest zgromadzenie polskie. Także to bardzo, bardzo różnie wygląda, w zależności też od kontynentu, ale naprawdę jest za co dziękować Panu Bogu i każde powołanie jest bardzo istotne i bardzo ważne, niezależnie od tego, czy to jest w naszym kraju, czy to jest na misjach. Pracujemy dla jednego kościoła, jesteśmy w jednym kościele i głosimy tego samego Jezusa Chrystusa.
To jak zmienia się oblicze takiego zgromadzenia, które otwiera się tak szeroko na misję.
Zaczynamy interesować się przynajmniej wspólnotą tych sióstr, które wyjeżdżają na misję. A interesując się swoimi siostrami, pytamy o środowisko, w którym pracują. A jeśli pytamy o środowisko, to pytamy też o kraj. Więc te nasze horyzonty się poszerzają. I to, co jest bardzo istotne i czego misjonarki oczekują, to modlitwa. Modlitwa ze strony właśnie tych zgromadzeń, ale nie tylko. Nie tylko sióstr z tych ich konkretnych zgromadzeń. Trzeba pamiętać, że każda modlitwa jest potrzebna. Tutaj też, jeśli już mogę poprosić, to bardzo też proszę radiosłuchaczy o modlitwę za misję, za misjonarki. Proszę pamiętać, że każde Zdrowaś Mario jest bardzo cenne. Nie wiemy, komu pomagamy w tym momencie, ale może właśnie ktoś bardzo potrzebuje tej modlitwy i ta modlitwa na pewno do niego dotrze i przyniesie obfite owoce. Drugim takim elementem, który zmienia zgromadzenie, to jest taki, że staramy się wtedy umisyjnić też nasze wspólnoty, które zostają w Polsce. Czy to przez to, że kiedy misjonarki przyjeżdżają na urlopy, zapraszamy je, one dzielą się swoim doświadczeniem misyjnym. I przez to też my zaczynamy patrzeć inaczej na misję, bo czasami nam się wydaje to czymś bardzo trudnym, czymś nierealnym dla nas. To nie znaczy, że każdy ma wyjechać na misję, ale każdy z nas ma się stać misjonarzem w miejscu, w którym jest. Musimy też być dyspozycyjne, bo na pewno takim wielkim też elementem, bardzo istotnym, to jest to, że misjonarki czują ten smak misji. One chcą oddawać swoje życie. Są bardzo dyspozycyjne, które i ta dyspozycyjność prowadzi ich drogą do Boga. I to później też udziela się nam, osobom, które zostajemy w Polsce. Jesteśmy właśnie takim zapleczem, można powiedzieć, które jest otwarte też na wszelkie też propozycje. Bardzo często jest tak, że biskupi zwracają się o pomoc, ale nie jesteśmy też w stanie odpowiedzieć na wszystkie zaproszenia czy na wszystkie propozycje. Ale to, co chciałabym podkreślić, to żebyśmy nie bali wysyłać się na misję sióstr, że misje ad gentes są naprawdę bardzo ważne. A przy tym nasza jest też taka odpowiedzialność za te misje i za te osoby, które z naszych zgromadzeń zostają posłane. I to, co chyba też jest takie bardzo istotne, to nasza troska o misje, o misjonarki, o misjonarzy. I też dochodzi coś nowego, to jeśli mamy siostry na misjach, to już misyjność jest obecna na wszystkich etapach formacji w naszych zgromadzeniach. Już zaczynamy od postulatu, poprzez nowicjat, poprzez juniorat, do ślubów wieczystych. I jest już takim dobrem i bardzo oczywistą też informacją dla postulantek, to są takie dziewczyny, które dopiero przychodzą do zgromadzenia i zaczynają życie zakonne, czy przypatrują się, jeszcze nie zaczynają, ale przypatrują się życiu zakonnemu i właśnie one wtedy już są wprowadzane w tematykę misji i wiedzą, że jesteśmy zgromadzeniem, które posyła na misję i na pewno też będzie im łatwiej w przyszłości podjąć decyzję, czy ja mam powołanie misyjne, czy ja wolę zostać w kraju, czy chcę zostać w kraju i pracować tutaj.
Często pojawia się taka teza, że nie możemy wysłać, bo przecież w zgromadzeniach jest coraz mniej sióstr. Tak samo jak mówią nieraz księże biskupi w diecezjach. mamy mało kapłanów, więc nie możemy ich wysyłać na misję.
Ale Bóg jest hojny w swojej szczodrobliwości, jest dawcą. Jeżeli my damy dla Niego, to On na pewno nam odda. Dlatego nie bójmy się. Nie bójmy się tego, że my nie mamy tutaj w Polsce sióstr, czy nie mamy w Polsce księży. Naprawdę na misjach każdy misjonarz, każda misjonarka jest bardziej potrzebna niż tutaj. A to, że jest nas mniej, to jest też prawdą. Ale myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli będziemy dawali, to będziemy też otrzymywali.
W jaki sposób zatem to oblicze misyjne zmieni ten rok życia konsekrowanego? Czy widać już tego owoce na przykład?
Myślę, że takim dobrem, które wydarzyło się w naszym kraju, to był przeżywany niedawno przez nas 4. Krajowy Kongres Misyjny, gdzie mieliśmy też okazję do spotkania prawie 100 misjonarzy z różnych kontynentów i z różnych krajów. I myślę, że ten kongres zapoczątkował już takie inne patrzenie czy inne spojrzenie na misję. Także przez to, że ten kongres odbywał się przez 2 dni w Warszawie, też w różnych miejscach i ten 3. dzień, niedziela, był poświęcony w swoich diecezjach czy w swoich parafiach, to jednocześnie w całej Polsce mieliśmy okazję usłyszeć o misyjności i o potrzebach na misji. Także myślę, że ten rok życia konsekrowanego też nam otwiera drogę do tego, aby być hojnym i szczodrym i wysłać misjonarzy.
A zatem zachęcam wszystkich do tej otwartości. Nie zapominajmy o siostrach, które posługują na misjach. A przypomnę, że naszym gościem była siostra Irena Karczewska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która jest przewodniczącą Komisji Misyjnej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fúndeme tu espíritu, Señor, que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
Intencja misyjna na sierpień. Papieska intencja misyjna na sierpień obejmuje tych wszystkich, którzy w jakiś sposób nie nadążają za współczesną cywilizacją, nie są w stanie sprostać wymaganiom życia społecznego i dlatego żyją na jego peryferiach. Twarze tych ludzi możemy łatwo rozpoznać, są jakby wycofani i zdystansowani, ale nie możemy ich traktować zbiorowo, bo każdy z nich ma własne imię i godność dziecka Bożego. Pojawia się zatem pytanie, na ile są nam bliscy? Pan Bóg stawia na naszej drodze konkretne osoby, które potrzebują pomocy. Nieraz nie mamy dla nich czasu, innym razem stać nas na jakieś gesty miłosierdzia, ale chyba pozostaje pytanie o prawdziwe intencje. Papież Franciszek podpowiada nam, że ubodzy mają szczególne miejsce w sercu Boga, a Kościół, jego wspólnota otwartych drzwi, chce docierać do ludzkich peryferii, zawsze z uwagą skierowaną na drugiego człowieka. I tylko wrażliwość miłości wskaże nam najlepsze sposoby, jak pomóc siostrom i braciom w ich różnego rodzaju trudnościach życiowych. Zawsze możemy otoczyć te osoby modlitwą, możemy również z nimi porozmawiać, okazując im serce i żywe zainteresowanie, tworząc tym samym rodzaj więzi bliskości. Warto zatem przytoczyć słowa papieża Franciszka z Ewangelii Gaudium. W numerze 46 papież pisze: często lepiej zwolnić kroku i porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać, albo odłożyć pilne sprawy, aby towarzyszyć człowiekowi, który pozostał na skraju drogi. Módlmy się więc, abyśmy, zapominając o sobie, umieli stawać się bliskimi dla wszystkich, którzy znajdują się na peryferiach społeczeństwa. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa za miesiąc, w ostatni piątek września.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.